W naszym podążaniu po ścieżkach historii duchowości dotarliśmy już do XVII wieku. W literaturze i sztuce okres ten zaznacza się jako rozkwit kultury baroku, który narodził się najpierw we Włoszech w połowie XVI wieku i trwał aż do końca XVIII wieku. Nie trzeba przekonywać, że autentyczna duchowość chrześcijańska nie ucieka od tego, czym żyje dane środowisko, ale przeciwnie, wykorzystując wartości kulturowe, stara się je uwznioślić i wykorzystać dla uświęcenia człowieka. Zatem to, co jest obecne w szeroko rozumianej kulturze, literaturze, muzyce i sztuce, jakoś wyciska ślad na chrześcijańskiej duchowości. Z tego względu pożytecznym będzie przypomnieć przynajmniej główne cechy epoki baroku dla lepszego scharakteryzowania bardzo dynamicznej duchowości XVII wieku, którą będziemy się zajmować w najbliższych naszych spotkaniach. Portugalskie słowo barocco, od którego w XIX wieku utworzono nazwę dla omawianej epoki, oznacza perłę o nieregularnych kształtach, co, jak się wydaje, trafnie oddaje zasadniczą tendencję w kulturze i sztuce tamtego okresu. Otóż cechuje go wielkie bogactwo środków, łączonych ze sobą nierzadko w sposób zaskakujący i kontrastowy, co zwykle sprawia wrażenie ruchu i wywołujących skrajne emocje. Wśród tych środków wiele jest elementów ludowych, religijnych i mitologicznych, a więc brak jakiejś regularności. Ta przedziwna mieszanka miała na celu silne oddziaływanie na odbiorcę, na jego estetyczną i moralno-etyczną wrażliwość. Ta otwartość epoki baroku przyczyniła się do niebywałego rozwoju nauk matematyczno-przyrodniczych i filozoficznych. Jeśli chodzi o fizykę, to wspomnijmy dla przykładu Isaaca Newtona, który sformułował prawo powszechnego ciążenia i zasady dynamiki. Z dziedziny filozofii tamtego czasu na uwagę zasługuje Błażej Pascal i Kartezjusz. Duży wpływ na rozprzestrzenianie się idei filozoficznych tamtego okresu miała prasa, która zaczęła się wtedy rozwijać. Tą drogą nurty myślowe wpływały na duchowość, często przeżywaną jako swoiste napięcie między skończonością i marnością bytu ludzkiego, a nieskończonością i potęgą Boga. Z tej racji w duchowości baroku pojawiło się wiele elementów związanych ze śmiercią. Powróciły znane z późnego średniowiecza tańce śmierci, przedstawienia sądu ostatecznego i inne elementy eschatologiczne, jak również poradniki, jak dobrze umierać, należące do gatunku ars moriendi. Z kolei sztuka inspirowała się religią chrześcijańską, co widać chociażby w muzyce baroku. Jej największymi przedstawicielami są Jan Sebastian Bach, którego ponad 200 kantat to niemal w całości muzyczny komentarz do niedzieli świąt roku liturgicznego, Jan Pachelbel, twórca wielu kompozycji organowych, Jerzy Filip Telemann, Jerzy Fryderyk Händel ze słynnym oratorium Mesjasz, ksiądz Antonio Vivaldi, kompozytor urokliwych czterech pór roku i wielu innych arcydzieł. W tym czasie wyłoniły się też nowe gatunki muzyki, jak oratorium, msze i wspomniane kantaty. Pod koniec epoki baroku coraz bardziej do głosu dochodziła muzyka świecka, w ramach której powstała nowa forma zwana operą. Znamienne jest to, że w przeciwieństwie do muzyki wcześniejszych epok, muzyka barokowa wciąż jest popularna i chętnie słuchana. Jeśli zaś chodzi o architekturę, to zwłaszcza klasztory odkrywały bogactwo stylu barokowego i dawały temu wyraz w wykwintnym wystroju świątyń, łączącym formy architektoniczne z malarstwem i rzeźbą, zawsze o motywach religijnych. Wszystko sprawiało wrażenie niebywałej lekkości i ruchu. Rozkwit tych dziedzin sztuki był tak ogromny, że nawet nie próbuję podawać jakichś konkretnych przykładów. Wystarczy w pamięci i wyobraźni przywołać wspaniałą bazylikę świętego Piotra na Watykanie, a w Polsce jedną z pierwszych budowli barokowych, jakim jest kościół świętego Piotra i Pawła w Krakowie czy poznańska Fara. Niemal w każdym większym mieście można przecież spotkać piękny barokowy kościół z bogatym jego wystrojem. Nie inaczej było w literaturze, która zerwała z prostotą poprzedniej epoki, epoki odrodzenia. Zaczęto więc posługiwać się nowymi środkami wyrazu. Rozkwitły też nowe gatunki literackie, jak epos, liryka, powieść, komedia, tragikomedia i tragedia. Typowymi zaś motywami literatury baroku były Bóg, zbawienie, grzech, śmierć, pokuta, rozdarcie człowieka między tym, co duchowe i tym, co materialne. Na gruncie polskim, choć dopiero w drugiej połowie XVII wieku, to jednak wyraźnie zaznaczył się wpływ europejskiego baroku we wszystkich dziedzinach kultury i sztuki, a więc w literaturze, architekturze, malarstwie i rzeźbie oraz muzyce, której prawdziwe perły można znaleźć na przykład w archiwach Jasnej Góry. Duchowość, która, jak wspomniałem, wyraża się głównie za pomocą literatury i sztuki, w tym okresie przejęła wszystkie cechy baroku. Nic zatem dziwnego, że barokowe dzieła ascetyczno-mistyczne istotnie różnią się od suchych i pełnych zawiłych spekulacji pism autorów z końca średniowiecza. Natomiast mistrzowie życia duchowego baroku posługują się kwiecistym, barwnym językiem, pełnym obrazów zaczerpniętych z przyrody, jak to jest na przykład u świętego Franciszka Salezego. Częste są porównania, za pomocą których mistrzowie duchowi pragną oddać istotę spraw duchowych, czego z kolei znakomitym przykładem są pisma świętej Teresy od Jezusa. Podobnie w kaznodziejstwie i przepowiadaniu misyjnym, oprócz doktrynalnego przekazu preferowanego przez jezuitów, dominował barwny styl kapucynów, misjonarzy świętego Wincentego a Paulo i redemptorystów, adresowany przede wszystkim do prostego ludu. Kaznodzieje dla poruszenia sumień swoich słuchaczy stosowali czasem przesadne środki wizualne i teatralne gesty. Na przykład w czasie kwiecistych kazań na ambony kładli czaszki albo pośrodku kościoła ustawiali katafalk. Innym przykładem teatralności przepowiadania misyjnego w tamtych czasach były kalwaryjskie dróżki i towarzyszące temu ceremonie, które do dziś cieszą się niesłabnącą popularnością, czego przykład mamy w Kalwarii Zebrzydowskiej czy Kalwarii Pacławskiej oraz w wielu innych miejscach. W tym czasie skutecznym środkiem przeciwdziałania reformacji stały się misje ludowe. Kaznodzieje udawali się do mieszkańców wsi, którzy nie mając wykształcenia, łatwo ulegali błędnym naukom. Za pomocą odpowiednich kazań, odpowiednich środków, pociągali do gorliwości w wierze. W związku z tym obserwuje się w epoce baroku powstawanie licznych zgromadzeń misyjnych oddających się działalności ewangelizacyjnej oraz pracy charytatywnej. rozkwit tej ostatniej sfery życia Kościoła w XVII wieku jest szczególnie widoczny dlatego, że w tym czasie stopień społecznej biedy dosięgał zenitu. W duchu Soboru Trydenckiego zrozumiano także, że troska o doczesny i cielesny wymiar człowieka ma istotne znaczenie dla życia duchowego. Do rozwoju tej świadomości przyczynił się bardzo kult człowieczeństwa Chrystusa, a co za tym idzie, kult Jego Najświętszego Serca i Jego Najświętszych Ran. W rozważaniu ziemskiego życia Jezusa sprzyjał różaniec, który w dobie baroku stał się jedną z najbardziej rozpowszechnionych form modlitwy. Dodatkowym impulsem do spopularyzowania różańca było zwycięstwo floty chrześcijańskiej nad flotą turecką, jakie miało miejsce pod Lepanto w 1571 roku, a później Wiktoria Wiedeńska w 1683 roku. Obydwa te zwycięstwa postrzegane były jako łaska wyproszona na różańcu przez całą niemal chrześcijańską Europę. Duchowość baroku przestała więc być duchowością elitarną, ograniczoną do środowisk zakonnych duchowieństwa i bardziej wykształconych warstw społecznych. Coraz bardziej do głosu dochodziła pobożność ludowa, w której duże znaczenie na nowo zaczęły odgrywać pielgrzymki do sanktuariów, ludowe pieśni i święta, zwłaszcza maryjne. Toteż odpowiadając na potrzeby ludu, święty Ludwik Maria Grignion de Montfort pobożność maryjną określił jako sekret zbawienia, jako sprawdzoną i pewną drogę oraz środek do zbawienia, a zarazem swoisty papierek lakmusowy prawdziwej duchowości. Także problematyka życia mistycznego przestała być domeną niektórych i stała się przedmiotem zainteresowania szerokich kręgów społecznych, co pod koniec XVII wieku, a zwłaszcza w XVIII wieku, stało się przyczyną upowszechnienia nurtów kwietystycznych potępionych przez Kościół. Wśród innych cech duchowości baroku, które będziemy omawiać bardziej szczegółowo, na podkreślenie zasługuje ogromnie ważne dla życia chrześcijańskiego podniesienie poziomu intelektualnego oraz moralno-duchowego ówczesnego duchowieństwa. Przyczyniły się do tego zarówno powstające seminaria duchowne, jak również nowe formy życia wspólnego kapłanów, wśród których największy wpływ wywarło seminarium św. Sulpicjusza w Paryżu, o czym powiem więcej niebawem.